Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu, wszystkich naszych słuchaczy facebookowych, braci tutaj obecnych fizycznie na sali w hełmie. W część bierze jak zwykle wykład, temat został ogłoszony w internecie, kto widział to zna, kto nie widział dowie się za chwilę, bo go przedstawię. A temat będzie podwójnie historyczny, bo będzie dotyczył winnicy Nabota. Tak się będzie nazywał, winnica Nabota. Dlaczego podwójnie historyczny? No bo powiem z natury rzeczy o tej winnicy Nabota. Jest ona opisana w Starym Testamencie. A jednocześnie będziemy mieli okazję zobaczyć, co też historia związana z Nabotem i jego winnicą oznacza jako obraz. Bo nie kończy się tylko na tym fizycznym Nabocie i sposobie jego potraktowania przez Achaba i jego żonę, ale ta historia coś ilustruje. I tak naprawdę będzie nas najbardziej interesowało to, co ta historia ilustruje, co przedstawia, a nie tyle sam Nabot, ale poznamy jedno i drugie, no bo trudno te dwie rzeczy od siebie oderwać. Żeby dobrze zrozumieć wydarzenia pokazane w tym obrazie, trzeba przedstawić sam obraz, prawda, jednocześnie. Zatem Nabot to postać ze Starego Testamentu. Miał winnicę, zapewne jakąś ładną, piękną, który bardzo pragnął Achab, król Izraela. Miał taką żonę Izabel, pogankę, która wniosła wiele kultów fałszywego do Izraela. I ta poganka, jego żona, pomogła temu swemu mężowi Achabowi odzyskać, złe słowo, ukraść, bo to nie było odzyskanie nawet, ukraść tą winnicę Nabotowi, a że nie chciał jej odstąpić za pieniądze, ani z żadną inną formą zamiany za coś, żeby coś za to wziął, nie chciał odstąpić od tego, no to Izabela, pomocna zawsze swojemu mężowi Achabowi, wymyśliła, że trzeba go uśmiercić. To, że Izabela ma znaczenie biblijne, mamy zapisane także w objawieniu naszego Pana i to jest właśnie taka, że tak powiem, podstawa dla nas do stwierdzenia, że skoro Izabela ma znaczenie symboliczne i o niej wspomina nasz Pan w objawieniu, no to osoby związane z Izabelą muszą też takie symboliczne znaczenie mieć w Biblii, ponieważ nie miałoby to żadnego sensu, prawda? Izabela coś oznacza, a osoby, które wchodzą w nią w reakcję, a ona z nimi nic nie znaczą, no to w takim razie Izabela, przynajmniej w reakcji z tymi osobami nic nie znaczyłaby, prawda? Izabela siedząca na krześle, patrząca w okno, tak? Miałaby tylko znaczenie. Ale Izabela, która wchodzi w relację z kimś i coś robi ją wspólnie, no to traciłaby swoje znaczenie. To bez sensu, prawda? Więc automatycznie symboliczne znaczenie Izabeli przenosi się na każdą osobę z nią występującą w naszej historii, na męża Achaba i na biednego Nabota, którego wspólnie uśmiercili, bardziej Izabela niż Achab. Ale oboje mieli w tym udział. Objawienie 2.20 mówi o Izabeli, więc przeczytam tak, żebyśmy mogli sobie przypomnieć to, że nasz Pan wskazał na symboliczne znaczenie tejże Izabeli. Objawienie 2.20, czytam według wersji UBG, gdyż ona mi się bardzo podoba. Ale mam nieco przeciwko Tobie, mówi nasz Pan do jednego z okresów Kościoła w wieku Ewangelii, że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a pamiętamy, że w Biblii słowo prorok oznacza kogoś, kto prorokuje na temat przyszłości, to tak, ale także prorokowanie w Biblii oznacza publiczne głoszenie. Czyli ja w tej chwili, gdy przemawiam publicznie, to też z biblijnego punktu widzenia mógłbym być nazywany prorokiem. Nie prorokiem w sensie mówienia, zapowiadania przyszłości, tylko publicznego głoszenia. A więc nazywa siebie prorokinią, czyli rosi sobie prawo do publicznego głoszenia, do występowania publicznie w imieniu Boga i do przekazywania różnych rzeczy. Mówi, ale siebie sama nazywa. Czyli od razu Bóg się od niej odcina. Sama siebie nazywa prorokinią. I Jezus do okresu Kościoła mówi, pozwalasz jej nauczać. Oczywiście w domyśle rozumiemy, pozwalasz jej nauczać błąd, bo gdyby nauczała prawdę, nasz Pan nie miałby nic przeciwko temu. Oprócz tego całe następne słowa mówią, że nie naucza niczego dobrego. Więc rosi sobie prawo do publicznego głoszenia, nazywa siebie prorokinią, pozwalasz jej nauczać w domyśle błąd i pozwalasz jej zwodzić, tu już mamy bardzo mocne słowo zwodzić, czyli oszukiwać moje sługi, lud Boży. W jakim sensie oszukiwać? Żeby uprawiali nierząd. Nie chodzi oczywiście, że ona ich namawiała do takiego literalnego nierządu, tylko że namawiała ich do nierządu symbolicznego, duchowego, czyli do łączenia się z rządami tego świata w niedozwolonej unii. Lud Boży powinien być z dala od rządów tego świata, nie brać udziału z książętami, królami, rządami, ministrami, premierami, prezydentami w naprawianiu tego świata, w jakiejkolwiek współpracy między nimi. Powinny mieć zupełnie oddzielne drogi, nie mieć nic ze sobą wspólnego. I jeszcze ostatnia rzecz, że nie tylko, że zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nieżno, to jeszcze i jedli, i żeby jedli ofiary składane bożkom. Ostatni zarzut naszego Pana wobec tej Izabeli, że namawia jeszcze, żeby jedli ofiary, żeby słudzy Boga jedli ofiary składane bożkom, czyli żeby przyjmowali świeckie i pogańskie nauki jako pokarm duchowy dla siebie. Są ofiary składane bożkom, nie Bogu, czyli różnego rodzaju błędne rzeczy. To wszystko ona wciska i mówi: Jezus, mam coś przeciwko Tobie, do Kościoła jako ogółu się zwraca, że na to pozwalasz. Bo przecież lud Boży nie powinien pozwolić na takie rzeczy. Lud Boży został tak w Biblii zabezpieczony, chociażby w zborach, których istnieją, czy nazwijmy to parafiami, jak w Kościele katolickim. Taka parafia, niech się nazywa jak chce, zbór, parafia albo dowolny inny sposób, powinna swoimi członkami decydować o tym, kto tam naucza u niej i czego on naucza. I w ten sposób lud Boży pilnowałby czystości. Ale jak wiemy, zrobiły systemy różne religijne, centrale swoje. Centrala podporządkowała zbory czy parafie, jakby tego nie nazwać, i centrala decyduje, a kto się wychyli, jest wyrzucany. Tak jest to wszystko zorganizowane w tak zwanym dzisiejszym chrześcijaństwie. To nie tylko w odmianach jego najgorszych, ale tych trochę lepszych. One też idą tą samą drogą, prędzej czy później. Druga rzecz, jaka jeszcze w związku z tą Izabelą się nasuwa, to, że skoro ona pojawia się w objawieniu i Jezus zapowiada jej obecność w objawieniu, że będzie działała i ma zarzut do ludu Bożego, że na to pozwala, na jej takie działanie, to od razu mamy drugą jeszcze rzecz, że to miało dopiero przyjść w przyszłości, bo objawienie, jak mówi werset pierwszy, tak, od razu objawienie 1:1, mówi, że objawienie zostało podane po to, żeby pokazać, co ma się stać wkrótce, ale w przyszłości. Czyli widzimy wyraźnie, że w chwili podawania objawienia, czyli pierwszy wiek naszej ery, Izabela dopiero miała rozkręcić skrzydła. Czyli nasz Pan nie mógł mieć na myśli fizycznej, literalnej Izabeli ze Starego Testamentu. Tylko pod tą Izabelą ze Starego Testamentu, w związku z jej charakterem i jej działalnością, widział jej wypełnienie się. Widział tamtą ze Starego Testamentu jako obraz, symbol jakiejś innej Izabeli, która dopiero miała się pojawić i miała postępować w podobny sposób. Pierwsza Królewska 21 to jest ta historia, która będzie nas interesowała i myślę, że chyba przeczytamy sobie całą tą historię na początek dla przypomnienia, bo ogólnie na pewno każdy pamięta, o co chodziło z tym Nabotem, ale przypomnienie nam będzie potrzebne, ponieważ to jest tylko w sumie niecałe 21. To będzie pierwsza Królewska 21, ale interesuje nas pierwszych 16 wersetów. Przypominamy. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Izraelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab mówi do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Ale Nabot mówi: niech mnie Panu strzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swego domu postępny, gniewny z powodu odpowiedzi, jaką dał mu Jezreelczyk Nabot, mówiąc: nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łóżku swoim, odwrócił twarz swoją i nie jadł chleba. Taki był smutny. A gdy przyszedł do niego Izabel, jest ratunek, żona poganka Izabel, ona coś wymyśli. Jego żona zapytała: czemu duch twój jest smutny i nie jesz chleba? Na co on mówi: rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem. Mówiłem do niego: odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, lub jeśli wolisz, dam ci taką w zamian winnicę inną, a on na to: nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego: to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, jedz chleb, bądź dobrej myśli, ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Potem napisała w imieniu Achaba listy, opatrzyła pieczęcią jego, wysłała listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak: ogłoście post, a Nabota posadźcie na przodzie ludu. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści: bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel, zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post, posadzili Nabota na przodzie ludu. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi. Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto, ukamienowali i umarł. Następnie posłali do Izabeli wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabela dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba: Wstań, weź posiadanie winnicy Nabota Jezreelczyka, której nie chciał odstąpić ci za pieniądze. Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Achab, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Tyle nasza historia, jeśli chodzi o jej wydźwięk literalny. Okropne zachowanie, prawda? Przede wszystkim Izabeli, głównej pomysłodawczyni, bo król chciał, no ale jak dostał odmowę, to jak gdyby odszedł, prawda? Smutny, gniewny, niezadowolony z roboty sprawy, odszedł i pewnie na tym by się skończyło, gdyby nie Izabel. A oczywiście, gdy ona ten pomysł wymyśliła, no to on oczywiście skrzętnie też skorzystał, nie miał nic przeciwko temu. Sam na to by nie wpadł, ale skoro zostało mu to podane, to skorzystał. Kobiety w Biblii to zwykle symbol kościołów. Nie będę cytował, ale wystarczy przypomnieć chociażby 2 Koryntów 11:2, gdzie Paweł mówi, że zaręczył ich braci z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Porównuje kościół do kobiety, czystej dziewicy. Słowa Jana Chrzciciela z Jana 3:29 o oblubieńcu i o oblubienicy, jak się cieszy, gdy oblubieniec przyjdzie, albo 10 panien przypływie się naszego Pana. To są takie znane symbole, nie będę nikomu tego udowadniał. Zresztą powiedziałem, można sobie sprawdzić te trzy odnośniki chociażby. Jeśli kobieta w Biblii jest czysta, to oznacza wierny Kościół. Jeśli kobieta w Biblii występuje jako nieczysta, jak Izabel, bardzo nieczysta, pełna ducha morderczego, no to oczywiście niewierny Kościół oznacza ona w takim przypadku. Achab jako król jest oczywistym symbolem władzy świeckiej. To nie potrzeba nawet chyba na tym się zastanawiać. Nabot, i teraz właśnie, kim jest tenże Nabot w historii? Bo kogoś w tym tak zwanym pozaobrazie albo wypełnieniu w tej rzeczywistości, która jest w tej historii pokazana, on kogoś też pokazuje. Nabot to hugenoci we Francji z XVII wieku. Za chwilę powiem, dlaczego oni. A winnica Nabota, którą miał, piękną i łakomy kęsek dla króla i dla Izabel, to przywileje hugenotów, jakie oni uzyskali i jakimi się przez pewien czas we Francji cieszyli. I teraz właśnie, skąd wiadomo, że Nabot to hugenoci, a jego winnica to przywileje hugenotów, którymi oni przez jakieś około 100 lat się cieszyli. I potem zostały im odebrane, tak jak ta historia pokazuje, w bardzo brutalny sposób. Wiadomo, na połączenia historii chrześcijaństwa z typicznym znaczeniem Izabeli i Achaba, Izabela Kościół, współpracujący z władzą świecką, wiadomo, Kościół rzymskokatolicki, bo to jest największy współpracownik władzy świeckiej na przestrzeni wieków z władzą świecką. Wspólnie przez wieki całe, można powiedzieć, głównie oni, Izabela i Achab, głównie rządzą i robią, co chcą, mordują, kradną, zdradzają, fałszują, podrabiają. Oczywiście Izabela prowadzi, Achab za nią. Poddany, no bo w końcu wiemy, obowiązywała teoria, że władza świecka ma być poddana władzy duchowej, że tak Bóg chce, a jak jakiś król nie chciał za bardzo w to wierzyć i tak postępować, to wiadomo, spadały na niego klątwy, jego właśnie ludzie byli buntowani przeciwko własnemu królowi, jego poddani, więc ogólnie bali się papieżowi, papiestwu, Watykanowi sprzeciwiać. Więc połączenia historii chrześcijaństwa z typicznym znaczeniem Izabeli i Achaba, gdyż tylko ten fragment historii wieku Ewangelii, to sprawa z hugenotami, odpowiada temu obrazowi, temu typowi co do toku zdarzeń i co do osób w nim występujących. Ja tę historię zaraz przedstawię. Zobaczymy, jaka każdy będzie mógł sam ocenić, czy ta historia tutaj zawarta w pierwszej Mojżeszowej, pierwszej Królewskiej 21, czy ona rzeczywiście mogła mieć wypełnienie w tym, co za chwilę opowiem, w dość dużych szczegółach, takich szczegółach, żeby pokazać równoległość tych dwóch historii. Zacznę od encyklopedycznej informacji o hugenotach, żebyśmy o tych hugenotach, braciach hugenotach mogli coś się dowiedzieć. Tak jak encyklopedia mówi, a potem będziemy rozwijali pewne wątki na tyle, na ile one są pokazane w Biblii. Prawda? Bo to, co jest pokazane w Biblii, znaczy, że Bóg uznał to za właściwe. A więc szukałem. To jednocześnie jest to próba potwierdzenia tego, co brat Johnson napisał dosłownie w czterech zdaniach, w czterech linijkach, gdy zwalczał jakieś tam błędy związane z jakimś tam, już nie pamiętam jakim błądzicielem i ten błądziciel powołał się na Nabota, na ten obraz, to brat Johnson napisał w czterech linijkach, że Nabot to hugenoci we Francji, cały obraz miał miejsce w XVII wieku i zakończył się do roku 1700. Koniec. Także powiedział tylko, co to było i jak się zakończyło. No byłem ciekawy poddać to testowi. pomyślałem sobie, sprawdzę, czy to naprawdę ma się do siebie, czy ta historia tak napisała, że to nie to, co tamten głosiciel głosi, inny budziciel głosi, tylko że to kwestia hugenotów we Francji skończyła się przed rokiem 1700, no i poddałem to testowi, no i jestem zadowolony. Test wyszedł pomyślnie, a teraz wszyscy słuchacze będą mogli sprawdzić sami dla siebie, czy ten test, czy brat Johnson miał rację. Bo nie było do żadnych szczegółów, poza tym, że to jest to, że to jest to. A więc hugenoci, jak mówiłem, encyklopedyczna informacja. Pojawili się w latach 60. XVI wieku, gdy doktryna Jana Kalwina przyciągnęła szerokie kręgi społeczne. Przede wszystkim mieszczaństwo, część szlachty oraz możniejsze rody. Z reguły ludzi myślących i odważnych. Ruch ten oczywiście spotkał się z oporem dworu, który dostrzegał w kalwinizmie zagrożenie dla władzy centralnej. Do tego oporu ze strony dworu dołączyła katolicka większość kraju. W 1562 roku wybuchła wojna religijna z przerwami trwająca 30 lat we Francji. W jej czasie miały miejsce rzezie hugenotów, w tym największa w Paryżu, w tzw. Noc Świętego Bartłomieja. To w znanej historii Noc Świętego Bartłomieja, rok 1572. Z okazji tej rzezi, tam 10 tysięcy hugenotów zamordowano, zaprosili ich na wesele, niby na zgoda między katolikami a protestantami miała być. Ci przyjechali w dobrej wierze, a gdy poszli spać, rzeź. Czyli powpadali do miejsca ich pobytu i na śnie ich zabijali jak zwierzęta. 10 tysięcy ich zabili jednej nocy w ciągu paru godzin. Wtedy papieżem był Grzegorz XIII. Z radości kazał wybić medal i odprawił nabożeństwo dziękczynne dla Boga za wielkie zwycięstwo nad protestantami. Gdy przywódca hugenotów Henry, król Nawary, nawrócił się na katolicyzm, wracam do tej encyklopedii, bo tak sobie tylko dodałem od siebie o tej nocy świętego Bartłomieja. Gdy przywódca hugenotów Henry, król Nawary, nawrócił się na katolicyzm i został królem Francji, wydał edykt nantejski. To był rok 1598, końcówka wieku XVI. I ten edykt nantejski przyznawał hugenotom wolność wyznania. I to jest ta winnica Nabota. Przyjrzymy się jej dokładnie. Opiszemy, jak była piękna ta winnica. W tym z tego edyktu wyziąłem informacje. Ale wracam jeszcze do encyklopedii. Zwalczali ich jednak kolejni władcy po tym Henryku IV. Ludwik XIII i reprezentujący go kardynał Richelieu, a jeszcze bardziej Ludwik XIV, który w roku 1685 edyktem z Fontainebleau, tak to się chyba po francusku by wymawiało, Fontainebleau, odwołał edykt nantejski, co spowodowało likwidację protestantyzmu zarówno jako organizacji kościelnej, jak i siły politycznej. Dopiero rewolucja z 1789 roku i kodeks Napoleona przyniosły im pełne równouprawnienie z katolikami. Potomkowie hugenotów we Francji liczą dzisiaj około 300 tysięcy wiernych. Od roku 2000 w Warszawie działa także Polskie Towarzystwo Hugenockie, gdyby ktoś chciał się z nimi skontaktować, żeby zapytać o ich własne zdanie, o ich historię. Tyle encyklopedia. Czyli rzecz dzieje się we Francji, uważanej za najstarszą córkę kościoła. Francja, tak jest uważana za najstarszą córkę kościoła, to prawdopodobnie z tego, że pierwszy monarcha, jaki nawrócił się na katolicyzm, to frankoński król. Coś mi w gardle. Frankoński król Chlodwik I, tak się nazywał. W roku 496 nawrócił się na katolicyzm. Jeszcze wtedy chyba nie był tak wyraźnie katolicyzmem, prawda? No powiedzmy na chrześcijaństwo, ale oni sobie to przywłaszczyli. Czyli uważają, że mają najstarszą córkę kościoła we Francji. W roku 2015 obecny papież Franciszek powiedział albo zażartował, nie wiadomo jak to należy interpretować, powiedział na jakimś spotkaniu z francuską młodzieżą, która do Watykanu przyjechała, takie oto zdanie. Mówią, że Francja jest najstarszą córką kościoła, ale jest córką bardzo niewierną. Żart, nie żart, aluzja. Może być to aluzja nie tylko do tego, że we Francji mamy ultrakatolicyzm, czyli taki betonowy, mocny katolicyzm, ale także we Francji była rewolucja francuska i tam był brutalna świeckość weszła na chwilę, prawda? Może do tego była aluzja, albo także aluzja do tego, że ogólnie relacje między Watykanem a Francją jako państwem nigdy nie były łatwe, pomimo tego, że to najstarsza córka. I na przykład Francji udało się wyzwolić od, że tak powiem, wpływu kościoła znacznie bardziej niż w większości innych krajów. Rozdział kościoła od państwa we Francji jest, można powiedzieć, przykładowy dzisiaj. Natomiast w takim kraju jak Polska, parę dni temu w internecie czytałem, może też Batesta zauważyliście, że jeden kandydat do Sądu Najwyższego ma żal, że jego kandydatura nie została przyjęta, bo została przyjęta na sędziego Sądu Najwyższego kandydatura zaopiniowana pozytywnie przez biskupa jakiegoś. on takiej, dziękuję, a on takiej nie miał rekomendacji, więc też mówi, no on to się do biskupa zwróci z prośbą o opinię i może będzie sędzią Sądu Najwyższego. Takie rzeczy się dzieją w Polsce i to oficjalnie, prawda? Biskupi opiniują kandydatury do Sądu Najwyższego. Oczywiście oficjalnie nikt tego nie potwierdzi, ale piszą o tym. Wracamy do naszej historii. Reformacja Lutra, a pamiętamy, reformacja Lutra, ogólnie reformacja na świecie od Lutra, to rok 1517, prawda? Początek XVI wieku. Reformacja Lutra szybko znalazła bardzo podatny grunt we Francji. Pierwszy stos we Francji zapłonął w Paryżu już w roku 1523, czyli 6 lat po tym, jak się oficjalnie reformacja zaczęła. Już 6 lat później ktoś na stosie musiał zginąć we Francji za to, że głosił, wyznawał poglądy protestanckie. W roku 1534 we Francji miała akcja znana z sadzonymi plakatami przeciwko mszy. Umieszczano na murach miasta w Paryżu plakaty przeciwko mszy, a jeden z tych plakatów nawet przytwierdzono do sypialni królewskiej. I się zbudził pewnego dnia, a tu na drzwiach sypialni taki plakat przeciwko mszy. Ci protestanci jeszcze wtedy nie byli nazywani hugenotami, prawda? Tylko byli to protestanci. No i wiadomo, rozpoczęły się prześladowanie, jak to zwykle. Musieli uciekać z kraju, a wśród tych uciekających był także Jan Kalwin, Francuz. To był Francuz, prawda? Uciekł z Francji w wczesnym etapie reformacji, do Bazylei się udał i tam stworzył swoje największe dzieło, ustanowienie religii chrześcijańskiej. Uważa się, że to jest jego wielkie dzieło. Pierwsze w historii kompletne i usystematyzowane przedstawienie teologii protestanckiej, a także doktrynalnych podstaw samego kalwinizmu. Pierwsza społeczność hugenocka powstała we Francji w 1546 roku, czyli w połowie XVI wieku. Jeśli chodzi o nazwę hugenoci, nie wiadomo dlaczego francuskich katolików, którzy nawracali się na protestantów, nazwano hugenotami, bo to tylko w tym kraju. To byli tacy protestanci jak każdy inni. Protestanci po prostu. Ale w tym kraju tych protestantów nazywano hugenotami. Nie wiadomo dlaczego w Niemczech nie było hugenotów, a we Francji byli. To, że oni byli zwolennikami kalwinizmu, a nie na przykład luteranizmu, to pewnie wynikało ze względów patriotycznych, zakładam, prawda? Kalwin, Francuz, ich rodak, no to bardziej skłaniali się ku jego wersji protestantyzmu, no ale to był tak samo protestantyzm, jak ten luterański, już różnił się w pewnych sprawach. Myślę, że to właśnie patriotyzm zadziałał. Wiadomo, że do końca XVI wieku nawróciło się ich ponad milion francuskich katolików, ponad milion się nawróciło na ten protestantyzm, a to jest 8% francuskiego społeczeństwa. I wiadomo, że nazwa hugenot początkowo była używana przez katolików wobec tych protestantów jako obraźliwe ich określenie. To wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o samą nazwę, skąd ten hugenot, to oni szukają jakichś w nazwiskach po niektórych osób protestantów, że to jakoś od tego nazwiska, może od innego. Uznałem, że nie ma sensu się w ogóle w to wgłębiać, bo nikt tego nie wie, skąd się tak, dlaczego tak zostało to nazwane. I były te wojny, jak mówiłem, prawda, religijne we Francji, żeby położyć kres tym wojnom. Henryk IV, król francuski, który był najpierw hugenotem, miał korzenie hugenockie, ale chcąc zostać królem Francji, przeszedł na katolicyzm albo udał, że przeszedł na katolicyzm, prawda? Co się nie robi dla polityki. Więc dla dobra własnego albo narodu, wiedział, że jako protestant nigdy nie będzie królem wybrany, więc przeszedł na katolicyzm. Prawdopodobnie sądzę, że udał, że przeszedł niż przeszedł, bo jak przeszedł na ten katolicyzm, został królem Francji, to wydał edykt nantejski w 1598 roku, który przyznawał hugenotom autonomię religijną. I to polityczną i wojskową. Religijną, polityczną, wojskową autonomię. No to nie zrobiłby tego przecież prawdziwie katolicki żaden król. Więc w sercu nadal pozostał protestantem. Oficjalnie. I to jest właśnie ta winnica Nabota. To, co mamy w wersecie pierwszym. Przypomnę pierwszy werset. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezraelczyk Nabot miał w Jezrael winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I teraz zobaczmy tę winnicę, jak ona wyglądała, dlaczego tak bardzo Achab chciał ją zyskać, aż w końcu Izabela mu pomogła to uczynić. Oto główne zapisy edyktu nantejskiego, czyli opis winnicy Nabota. Przypominam dla tych, którzy mają pamięć i lubią wiedzieć, edykt nantejski 1598 rok, sama końcówka XVI wieku. I w tym edykcie król, kiedyś hugenot, teraz katolik, przynajmniej na zewnątrz, takie dał przywileje hugenotom, protestantom, swoim dawnym braciom. Prawo do własnej opinii, organizowania synodów, zmiany wyznawanej religii, odprawiania własnych nabożeństw. Nie wolno było tylko odprawiać nabożeństw hugenockich, protestanckich w wojsku, w budynkach sądu, w samym mieście Paryżu i w 5 rejonach wokół Paryża. Gwarancje ochrony przed inkwizycją dla hugenotów wyjeżdżających za granicę. Nie wolno było ich krzywdzić, jak wyjechali za granicę. Coroczna dotacja na prowadzenie protestanckich nabożeństw i opłacanie pastorów. Niezwykła prawa, prawda? Tak finansowa także państwo ułożyło na protestantów. Czyli niezwykła prawa jak na tamte czasy, bo w tamtych czasach obowiązywała zasada, czyje królestwo? Tego religia. Czyli jak król katolik, to lud katolicki. Jak król protestant, to lud protestancki. I nie masz nic do gadania. Tak pojmowano wolność człowieka, prawda? Bo twoja wolność jest wolnością króla. Coś ci król wyznaczy, to masz wierzyć. Ale to nie koniec jeszcze tego edyktu, tej winnicy. Do tego otrzymali 150 miejsc azylu albo schronienia. Te 150 miejsc azylu oznaczało miejsca, gdzie oni mogli swobodnie przebywać i wśród nich było aż 51 twierdz wojskowych, militarnych twierdz obsadzonych przez hugenotów. Wyobraźmy sobie 51 twierdz w całym kraju i to hugenockie twierdze. Na przykład La Rochelle, której koszty utrzymania pokrywał nawet sam król, tej jednej, chyba największa musiała być. Reszta natomiast miała być utrzymywana sama już przez hugenotów, ale mieli te twierdze, własne twierdze wojskowe, w liczbie 51, plus jeszcze 100 innych miejsc azylu, co do których nie udało mi się ustalić, na czym to polegało, ale jakieś jeszcze inne miejsca, tylko dla nich. Powszechna amnestia dla wszystkich przestępstw poza szczególnie okrutnymi. Zakaz prowadzenia buntów, zakaz prowokacji, buntów i podburzania ludności katolickiej przeciw hugenotom. Nie wolno było nikogo namawiać przeciwko nim. Równość wobec prawa, dostęp do stanowisk publicznych i edukacja na równi z katolikami. To zapewniał im edykt nantejski. Spora autonomia. Nic dziwnego, że werset pierwszy mówi, że ta winnica Nabota stała gdzie? Tuż obok pałacu Achaba. Tuż obok. Edykt nazwano trwałym i nieodwołalnym, tak w tym edykcie. Wkrótce miało się to okazać nieprawdą, ale na niecałe 100 lat, dokładnie 87 lat, zapewniło hugenotom pokój. I ten pokój był nawet początkowo pełny. Mieli super warunki, dopóki żył ten król Henryk IV, który im to nadał. Ten król, który był hugenotem początkowo, prawda? Ponieważ on ściśle pilnował realizację tego edyktu. A nawet odchodził na korzyść hugenotów. Na przykład pozwalał im na nabożeństwa bliżej Paryża niż te 5 rejonów, które początkowo były zarezerwowane, że tam hugenoci nie mogli odprawiać swoich nabożeństw. Ale sytuacja zaczęła się zmieniać. Wiadomo, nikt nie jest wieczny. Król Henryk IV też umarł. I jego syn przejął władzę. Nazwał się Ludwikiem XIII jego syn. Jego syn, gdy ojciec zmarł, ten dobry król, powiedzmy, hugenocki król, to Ludwik III miał 9 lat tylko. Wobec tego 9-letni chłopiec za bardzo nie wie, co tam dobre, a co złe. Oprócz tego on się niczym nie interesował, z wyjątkiem przyrody, ptaków i koni. Natomiast inne sprawy go nużyły. O, widzę, że niektórzy to jakieś, tak mamy wspólna pokrewna dusza dla jednej siostry z naszego zboru. Więc w imieniu tego 9-letniego synka rządy spróbowała jego matka, tak? Maria Medycyjska, katoliczka. Nigdy z tym mężem nie żyli w zgodzie, no bo on był z ducha protestantem. Wiadomo, jak te małżeństwa były zawierane dawnymi czasy. Włączyli się królestwa, interesy polityczne, takie tam względy. I to niekoniecznie, jak były religia w to wchodziła. On był z przekonania protestant, ona Hiszpanka chyba była, katoliczka, taka mocna katoliczka. Wobec tego nigdy by nie mieli jedności. Więc gdy on zmarł, ona w imieniu tego młodego króla rządziła, tak jak jej kazał kardynał Richelieu, który zaczął dochodzić coraz bardziej do głosu, no bo wiadomo, także obóz katolicki przejął stery władzy wtedy po śmierci tego króla. A ten Richelieu to był w ogóle mało tego, że katolicki kardynał, to już wystarczyło, żeby móc się go bać. Oprócz tego był zwolennikiem absolutyzmu, czyli żelazna władza. Żelazna władza, wszystko podporządkowane, jak nie, to na śmierć. I w tym czasie Francja zaczęła stawać się coraz bardziej katolicka, a nawet ultrakatolicka. Za jego rządów odrodziła się wrogość do hugenotów, za tego Ludwika XIII, który oczywiście tak naprawdę nie rządził, tylko jego matka, syn Richelieu, robili co chcieli. odrodziła się wrogość do hugenotów i zazdrość o ich przywileje, o ich winnice nadane tym edyktem nantejskim przez poprzedniego króla z pochodzenia hugenota. Początkowo chciano ją odebrać pokojowo, na podstawie argumentów teologicznych i zachęt finansowych. Czytaliśmy werset drugi, przypomnę. Rzekł Achab do Nabota, odstą mi swoje winnice, ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej. Albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Jak początkowo chciano odebrać im to pokojowo? Twierdzono, cytat, z teologicznego punktu widzenia cała reformacja wzięła się z protestu przeciwko dawnym nadużyciom i dogmatycznym nieporozumieniom. Przy czym kościoły powstałe w wyniku reformacji bardzo różnią się od siebie, a ten katolicki pozostaje zjednoczony. Więc innymi słowy, przyznawano, no tak, były dawne nadużycia, to reformacja się z tego zaczęła, no słusznie, tam były pewne, przyznajemy, pewne rzeczy były nie do końca właściwe, no i dogmatyczne nieporozumienia. Zobaczmy, nie tam, nie błędy, tylko dogmatyczne nieporozumienia, ale to przeszłość tego, wy kościół katolicki, a wy tam protestanci, zobaczcie, jak się różnicie. We Francji inni, w Niemczech inni, w Szwajcarii inni. Wobec tego takie stwierdzenie, nie ma powodu, innymi słowy, żebyście byli tym, kim jesteście, że wracajcie na łono kościoła katolickiego, prawda? To się tak było kiedyś, ten dane nadużycia i dogmatyczne nieporozumienia. Dodatkowo, żeby im jeszcze finansowo ich zachęcić, to ci, którzy się byli gotowi nawrócić na katolicyzm, dążono do tego, żeby protestanci i Francuzi zrezygnowali ze swojej wiary protestanckiej, żeby przyjęli katolicyzm i wtedy sprawa upada, prawda? I wszyscy nadal, cały naród wierzy jednego kościoła, jeden król, ten sam papież i nie ma powodu żadnych edyktów takich ani innych, wszyscy jesteśmy w jednej rodzinie religijnej, katolickiej. I ci, którzy byli gotowi nawrócić się na katolicyzm, mogli też liczyć na pomoc finansową przy budowie domu, pomoc socjalną i w zdobywaniu wykształcenia. To zaoferowano im w zamian za zmianę wiary z protestanckiej na katolicką. Częściowo niektórzy zareagowali pozytywnie, ale większość nie. Więc pomimo częściowego powodzenia akcja nie przyniosła spodziewanego efektu. Nabot wciąż nie chciał sprzedać winnicy. Nabot, protestanci, hugenoci nie chcieli zrezygnować ze swojej autonomii, ponieważ, jak mówi werset trzeci, uważali ją za słusznie im się należącą. Werset trzeci. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi, niech mnie panu szczerze, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Dziedzictwo po moich ojcach, czyli coś, co mi się należy, czego nie mogę oddać. Jak to by wyglądało, gdybym ja ojcowiznę oddał za pieniądze, tak jakbym je nie cenił, to przecież ojciec w grobie by się przewrócił, tak? To jest symboliczne pokazanie, że oni uważali, że to jest, im się słusznie należy. I nie będą ani za pieniądze, ani żadne inne przywileje, które są im oferowane, rezygnować z tego, co wierzą. Skoro tak, rozpoczęło się miażdżenie niezależności hugenotów. W roku 1628 padła ich twierdza La Rochelle, ta największa, wraz z nią także i inne twierdze i przywileje polityczne, ale wciąż zachowali wolność wyznania. Gdy w tym bliższym czasie Francja znalazła się w takiej dziwnej sytuacji. Znowu pokazuje ta obłuda tego obecnego świata, łącznie z dominanym chrześcijaństwem. Co to była za dziwna sytuacja, która sprawiła, że król, zaraz sobie to przypomnimy, odszedł posępny, ale odszedł, dał spokój hugenotom. W tym czasie w Europie trwała wojna 30-letnia. Nie te 30 lat wojen religijnych we Francji, też akurat trwały około 30 lat, tylko 30-letnia wojna w Europie. I w tejże wojnie w Europie 30-letniej katolicka Francja o dziwo poparła protestanckie państwa europejskie. I to w wojnie przeciwko niemieckim i katolickim Habsburgom. Czyli wyobraźmy sobie, protestanckie państwa Europy walczą z katolickimi Habsburgami, Niemcami i Francja w tym konflikcie popiera protestanckie kraje. Czy jak to? Nie swoich braci katolików popieracie, tylko protestantów? A no wiadomo, interes jest ważniejszy niż religia. Tam Bóg to tylko jest, wiadomo, na ustach. Jak pasuje, to się go przywołuje. Jak nie pasuje, to się go w kąt rzuca i mówi tam, będziemy mordować swoich braci, jeżeli mamy interes jakoś tam, będziemy zabijać swoich. Pamiętamy, krzyżowcy też szli muzułmanów i tych innych innowierców zabijać, a potem zabijali równo wszystkich. I tych innowierców, i Żydów, i chrześcijan. Bo w tych miastach, które stały na jej drodze, byli też chrześcijanie. Nie przeszkadzało im mordować chrześcijan. Przecież miasto przyjmiemy, będziemy mieli bogactwo tego miasta. O to chodziło. Tak to było zorganizowane. Tak samo tutaj. Francja poparła kraje protestanckie, ponieważ Takie były powody polityczne. Razem z tymi krajami protestanckimi chciała osłabić potęgę Habsburgów. I nie przeszkadzało katolickiej Francji, że to są bracia katolicy i wy ich mordujecie razem z protestantami i chcecie osłabić ich potęgę. Nie przeszkadzało. Akurat tu interes polityczny był osłabić Habsburgów. A że oni byli katolikami, to nie miało dla nich znaczenia. I ostudziło to właśnie ostudziło nieco zachusy króla wobec hugenotów, który choć nadal niezadowolony z sytuacji w swoim kraju, no bo chciałby jednak odebrać te wszystkie przywileje hugenockie, szczególnie te cywilne jego interesowały, prawda, te twierdze różne, a niezależności, prawda, to była wojskowa niezależność, no jakby inna armia w swoim własnym kraju, w jego własnym kraju. Na jakiś czas tak z tego powodu dał spokój hugenotom. Werset czwarty na ten spokój pokazuje, przypominam, Achab odszedł do swojego domu, posępny, gniewny z powodu odpowiedzi, jaką dał mu Jezraelczyk, mówiąc, nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach, potem położył się na łożu swoim, odwrócił swoją twarz i nie jadł chleba. Takie wycofanie się króla nie podobało się jednak katolickiemu klerowi, trudne słowo, nie podobało się takie odstąpienie katolickiemu klerowi. Wersety 5-7, przypominam. A gdy przyszedł do niego Izabel, jego żona, mówi, czemu dług twój jest smutny i nie jesz chleba? No, zdaje całą tą relację, już nie będę powtarzał. I werset 7, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, jedz chleb i bądź dobrej myśli, ja dam ci winnicę Nabota Izraelczyka. Oto zapis historyka. Specjalnie szukałem tak w historii zapisu tych właśnie momentów z naszego obrazu, które przez Boga podkreślone w tym zapisie. Tak się, może historia też zauważyła te elementy, prawda? Na przykład tutaj, jak ona mówi, ja ci dam, nie martw się. I zapis historyka. Francuski kler rzymskokatolicki nie mógł jednak, to jednak dlatego, że wcześniej było, że król spauzował, że tak powiem, prawda? To interesy polityczne, tak jak mówię, ta wojna, trzeba kraje protestanckie popierać, no to nie wypada teraz tak bardzo afiszować się z tym, że niszczę protestantów u siebie, no bo jestem teraz sprzymierzony, no odstąpił od tego. Ale kler nie dał za wygraną. Francuski kler rzymskokatolicki nie mógł jednak zaakceptować hugenotów i dążył do pozbawienia ich praw. Przez wiele lat trwały powszechne prześladowania i siłowe nawracanie tysięcy protestantów. W końcu, już przeczytam historyczną tak króciutko do końca tej historii, a bo za chwilę wrócimy, będziemy ją bardziej szczegółowo rozważać. W końcu 18 października 1685 roku Ludwik XIV ogłosił odwołanie edyktu nantyjskiego, w wyniku czego w ciągu kilku następnych lat Francja straciła ponad 400 tysięcy swoich protestanckich mieszkańców. Wielu wyemigrowało do Anglii, Prus, Holandii i Ameryki. Stało się bardzo pożytecznymi obywatelami nowych krajów. Wielu z nich to mieszkańcy miast, zajmujący się handlem, przemysłem. Ich brak miał zaszkodzić Francji w nadchodzącej rewolucji przemysłowej. Rozwijmy nieco ten krótki zapis historyczny. Zaczęło się od tego, gdy król spauzował, odszedł, niezadowolony, ale odszedł do swojego domu. Zaczęło się od tego, że pod naciskiem kleru katolickiego Ludwik XIV zaczął wybiórczo stosować zapisy tego edyktu nantyjskiego. Wybiórczo, to znaczy ten przestrzegamy, a ten nie bardzo. Dodatkowo zaczął wyłączać je dekretami. Zaczął wydawać dekrety, które jak gdyby wchodziły, pokrywały się z zapisami edyktu nantyjskiego i wyłączały ich skuteczność, ich działanie, ich moc prawną. W latach 61-85, czyli ile to będzie lat, 24 chyba, tak? Wydał aż 175 dekretów, które miały na celu osłabienie edyktu nantyjskiego i uczynienie jego zapisów jak najmniej skutecznymi. Kler chciał bowiem powiększyć swoje wpływy, władzę, bogactwo, co zawsze było i jest głównym motorem działania tego kościoła. Widzimy to po metodach znanych z historii, tak ogólnej, oraz także widocznych w naszym dziś tym rozdziale, który obecnie analizujemy. Kłamstwo, podjedzanie, mord. Widzę to wszystko w trzech rzeczach, w wersetach 8 do 10, które sobie też przypomnimy, jak Izabela włączyła się do akcji i jakie były jej kroki. Ogłoszenie postu, posadzenie Nabota na przodzie i rodzaj świadków, którzy mieli być znalezieni przeciwko Nabotowi. Przypominamy wersety 8 do 10. Potem napisała w imieniu Achaba listy, opatrzyła jego pieczęcią, wysłała te listy do starszyzny. Zobaczmy w imieniu Achaba. Tak, podsuwając się pod władzę, że to w imieniu króla, zbliżenia króla, dla wielkości króla, dla państwa, dla wielkości Francji i takie różne rzeczy, wiadomo jak to wygląda. Napisała je w imieniu Achaba, opatrzyła pieczęcią jego, wysłała tę listę do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w mieście razem z Nabotem. I napisała w listach: ogłoście post, Nabota posadźcie na przodzie ludu. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi. Kto ma inne tłumaczenie, to może zobaczyć, że ci nikczemni ludzie to dosłownie w oryginale synowie Beliala. Tak są nazwani. No bo wiadomo, nikczemni, podli, Beliala. Belial to wiadomo, jakiś tam bożek, który reprezentuje szatana. Jedno z imion dla szatana. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch synów Beliala, podoba mi się bardziej to tłumaczenie, więc zmienię nikczemnych ludzi na synów Beliala, którzy złożą świadectwo tej treści: bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie na śmierć. Tak to było. Post. Mieli ogłosić post. Co to w Biblii oznacza post? Post w Biblii to symbol samozaparcia. Bo gdy człowiek pości, to odmawia sobie pokarmu, jedzenia. Dla jakichś wyższych celów. Niektórym wystarczy dieta, żeby zrzucić 200 gramów. Inni może chcą się bardziej uświęcić przez taki post, bo do Boga zbliżyć, prawda? Bo tak, trucizny z nich odpłyną, z ich umysłu, bo wtedy, no wszystko jedno. Post, odmawianie sobie czegoś dla jakichś wyższych celów, samozaparcie. Mamy na przykład też powiedziane, nasz Pan powiedział, że kto chce iść za mnie, to za mną niech samego siebie zawsze. To gdyby mówił symbolem, to powiedział: niech pości, niech pości, niech zapiera samego siebie. W tym przypadku ogłoszenie postu to co by oznaczało? Odmawianie sobie przez cały obóz katolicki, tak zaleciła Izabela wszystkim tym, do których skierowała listy, mówi: ogłoście post. Czyli odmawiajcie sobie różnych innych rzeczy, żeby doprowadzić do realizacji tę jedną najważniejszą. Zabić Nabota. Wszystko inne jest nieważne. Ogłoszenie postu. Rezygnujcie z innych rzeczy, odmawiajcie sobie innych rzeczy, nie zajmujcie się innymi rzeczami, aż doprowadzicie do śmierci Nabota i odebranie mu jego winnicy. Macie nie ustawać w tych działaniach, aż to się stanie. Nawet kosztem innych rzeczy. Dlatego post. Do tego byli oczywiście potrzebni odpowiedni ludzie. Nikczemni, tak jak mówię, dosłownie synowie Beliala. I było ich dwóch. Dwóch synów Beliala potrzebowali. Dlaczego dwóch? Dwie grupy fałszywych świadków. Francuski kler i francuska arystokracja. Oczywiście katolicka. Pamiętamy, 8% społeczeństwa francuskiego przyjęło protestantyzm. Czyli 92% było katolikami. I wśród nich byli ludzie, którym się też nie podobało, że mają u siebie na przykład za sąsiada protestanta. Wspólnie mieli oni publicznie, stąd posadzenie Nabota na przodzie ludu, publicznie na forum kraju całego, mieli publicznie oskarżać hugenotów o bluźnienie przeciwko Bogu i przeciwko królowi. Pamiętamy, jakie oskarżenia były wobec naszego Pana? Jak nasz Pan według Żydów bluźnił? Przeciwko komu? Przeciwko Bogu bluźnił, bo mówił, że jest Synem Bożym, że świątynię odbuduje w 3 dni, no i jeszcze się bluźnił przeciwko królowi, no bo podobno nawoływał do nieposłuszeństwa wobec Rzymu, tak? A oni nie mają innego cesarza, jak tylko tego w Rzymie, ani żadnego innego króla. Wobec tego ta sama historia, to jest cały czas się powtarza. Zarzucimy mu, że on przeciwko Bogu bluźni i przeciwko królowi. Także jak nie z tej, to może z tej się uda strony, a może z obydwu jednocześnie. Zobaczmy, jak to robiono, a zrozumiemy, jak bardzo łatwo można było być oskarżonym i można cały czas być oskarżonym, nie tylko wtedy, ale mamy tą historię przeszłą, jak można być łatwo oskarżonym o bluźnienie przeciwko Bogu i królowi, nawet jeśli się dochowuje wierności Bogu, bo w świetle ludzkiego prawa może taka wierność być przestępstwem, albo można sobie tak to interpretować jako przestępstwo. To działa zasada z Dziejów Apostolskich, przypomnę ją. Dzieje Apostolskie 5:29 dla porównania, gdy apostołowie byli aresztowani i zabroniono im opowiadać o Jezusie. Pamiętamy ich odpowiedź? Dzieje 5:29. Piotr zaś i apostołowie odpowiedzieli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bo ci protestanci stanęli przed taką samą sytuacją. To było ich życie całe. Oni byli w mniejszości. Oni już od wielu lat byli prześladowani. Ci, którzy byli słabi, już dawno wrócili na katolicyzm, rzucili. Mówię, nawet te pokojowe próby przejęcia z Wecedu II w niektórych wystarczyły i się przeszli. Inni przeszli pod wpływem takich czy innych prześladowań. No ale byli tacy, że dla nich nie było, oni po prostu umierali za to. Byli też tacy, którzy oddawali życie za to. Żadna intensyfikacja prześladowań nie skłaniała ich do zmiany poglądów swoich. Zawsze, że w danym czasie, wiadomo, zaraz zobaczymy, jak to Izabela robiła. Więc zaczęło się delikatnie. Zaczęło się delikatnie. Katolicy prawnicy stwierdzili, że edykt nantejski, cytat, został uzyskany przez Kościół reformowany, tak ten Kościół się nazywa, ten kalwinistyczny reformowany. Został uzyskany przez Kościół reformowany siłą w czasie wojny. Bo to było na zakończenie wojen religijnych we Francji między katolikami i protestantami, więc wymyślili siłą w czasie wojny. Jak to siłą? No, tak sobie wymyślili. A więc był niewiele wart ten edykt. Już rysę postawili na samym edykcie. Zatem kościoły, które nie istniały w roku 1596, czyli dwa lata przed edyktem nanteńskim, jak ich nie było, oraz te kościoły, w których nie było regularnych nabożeństw, mają być zamknięte. Teraz zobaczmy, jak można ładnie interpretować regularne nabożeństwa. Gdzie są regularne, a gdzie nie. Gdyby na przykład tutaj chciano u brata Marka zamknąć nam tą salę spotykania, zgodnie z prawem, oczywiście, nie, na razie szanują, było nie prawem. Wystarczyłoby, żeby poczekali na niedzielę, kiedy tu zebranie by nie było, bo na przykład mamy online albo zostało odwołane i powiedzieli, nie ma regularnych zebrań, ta sala jest im niepotrzebna, zamykamy. A przecież czasami się zdarza raz na jakiś tam czas, że zebranie z takich czy innych powodów mamy odwołane i jakby zarejestrowali, że tu nikt nie przyszedł, to nieregularne. Dowolność interpretacji regularności. Zamykano im te kościoły. Radzono sobie, hugenoci wtedy sobie radzili, przez organizowanie spotkań w rodzinie albo z sąsiadem, bo często hugenoci mieszkali obok siebie. Nie, aż całe wsie były hugenockie, albo jakieś fragmenty miast czy były hugenockie. Więc robiono spotkanie w rodzinie albo z sąsiadem. Żeby to ułatwić, pastorzy drukowali nawet broszurki pod tytułem dla chrześcijan bez pastora. Czyli broszurki, w których były zale instrukcje, jak takie zebranie przeprowadzić bez udziału pastora. No, we własnej rodzinie. Sąsiad przyjdzie bliższy, dalszy, zróbcie sobie sami. Większe zgromadzenia robiono też. Te większe zgromadzenia, zwane podziemnymi, dzisiaj czasami mówią nielegalne, prawda? Nasze spotkania większe też są nielegalne w oczach niektórych braci, z którymi mieliśmy niedawno do czynienia, też nazywa nielegalne spotkania, tam były podziemne, robiono w trudno dostępnych terenach. Gdzieś tam, żeby, wiadomo, ich nie wytropili. No i jak się udawało nie wytropić, to mieli takie spotkania. Jeżeli się udało im wytropić, tak, katolikom takie zebranie, to ci, którzy brali w nich udział, trafiali do więzień lub na galery. Wiemy, co to były galery? Definicja ze słownika. To też ciekawe, ja szukałem tylko, co to są galery, jako w słowniku, prawda? I w tej definicji od razu odniesione było do Francji. I podano lata, kiedy z Francji na te galery najwięcej ludzi trafiło. To właśnie wtedy po prostu lata dokładnie pokrywają. Więc galery to ciężkie okręty poruszane wiosłami, zwane pływającymi trupiarniami, na których przykuci do ławek, źle karmieni, batorzeni przez nadzorców, chłostani przez morskie fale, harowali przez lata, póki nie zmarli, nie uciekli lub zostali zwolnieni. We Francji w latach 1680-1748, to są nasze lata, los galernika podzieliło około 60 tysięcy mężczyzn. Natomiast ci pastorzy, którzy na tych podziemnych, nielegalnych spotkaniach wygłaszali kazania, oni od razu szli na szubienicę. Na nich nie było nawet galer. Galery były zbyt łagodne dla pastorów, tylko ci słuchacze. Nie wolno było zgromadzać się wokół zamykanych kościołów. Często także od razu fizycznie burzonych. Rozwalali im to. No to hugenoci przychodzili koło tych murów, koło tych ruin. Stali i tam sobie śpiewali. Albo nie, to też im zabronili, no bo kościół mi zburzyli, to stoją koło kościoła, tak? To też nie wolno. Pogrzeby protestanckie mogły się odbywać tylko w nocy. W nocy sobie chowajcie, akurat pasuje, a tak, aura. I tylko z udziałem najbliższej rodziny. Zakazano prowadzenia szkół, zarówno tych kształcących protestanckie dzieci, jak i protestanckich pastorów. Czyli żeby nie edukowali się w kierunku protestantyzmu. Ani dzieci, żeby nie kształcili, no ani siebie też nie przygotowywali do głoszenia kazań protestanckich. Zablokowano im dostęp do niektórych zawodów prawniczych, tych związanych z medycyną, obrotem książkami, zasiadania w radach miast i gildiach. Gildie, jakieś takie chyba cechy, rzemiosł. Zakazano przechodzenia na protestantyzm przez katolików, żeby komuś do głowy przypadkiem nie przyszło. Natomiast ci, którzy się nawracali na katolicyzm, byli tacy, mówię, nie każdy jest mocny i gotowy umrzeć. Ci, którzy nawracali się na katolicyzm, musieli zrobić trzy rzeczy. Musieli chodzić na nabożeństwa katolickie. Ktoś powie, no ale jak to sprawdzić? Sprawdzano obecność. Ich jeżeli nie przychodzili, to byli karani. Musieli przystępować do komunii na Wielkanoc, a w chwili śmierci musieli przyjmować ostatnie namaszczenie. Więc protestanci próbowali tak to omijać, że zgłaszali nagłą śmierć. Tak nagła, że nie można było zdążyć księdza ściągnąć, żeby udzielił tego ostatniego namaszczenia. Ale jeżeli się nie udało przekonać, że to było naprawdę nagła śmierć, tylko celowe uniknięcie ostatniego namaszczenia, co robiono? Ciało zmarłego wleczono główną ulicą, a jego majątek konfiskowano. Jeśli chodzi o dzieci, to musieli oni chrzcić swoje dzieci, musieli je chrzcić i wysyłać na katechezę katolicką. Niektóre rodziny po powrocie dzieci z katechezy w nocy uczyły ich przeciwnie do nauk księgo katolickiego z ciągu z dnia. Tak próbowano i to dziecko takie było, miało w głowie niezłe zamieszanie, prawda? W dzień słyszał inaczej, w nocy rodzice mówili mu inaczej. Natomiast dzieci, których rodzice nie chcieli się nawrócić, no bo byli tacy, którzy nie chcieli się nawrócić pomimo wszystkiego, to co robiono z tymi dziećmi rodziców, którzy rodzice nie chcieli się nawrócić? Były im one odbierane i oddawane pod opiekę katolickich krewnych. Jeżeli nie było katolickich krewnych w rodzinie, chłopców wymieszczano w jezuickich szkołach, no a dziewczynki w zakonach. Przejście na katolicyzm takiego dziecka uważano za dokonane w wieku 7 lat. Czyli dziecko miało 7 latek, to już było katolikiem. Mieli nawet na swoje postępowanie poparcie biblijne. Łukasz 14:23, przymuszaj, by weszli. To też z tej przypowieści o płotkach, żeby wyszedł na płotki i mówił i tam przemuszał, aż wejdą. To przemuszanie, aż żeby przyszli i żeby było zajęte 144 tysiące miejsc, pochodziło o tą ucztę, prawda? Pamiętamy, uczta była przygotowana, goście zaproszeni, trzech nie przyszło, potem na ulicę tego miasta, ale przyszło trochę, ale nie, jeszcze nie wszystkie, więc teraz za miasto, na płotki, tam przymuszaj, żeby wchodzili. To przymuszanie, żeby wchodzili oznaczało, że mają głosić tak długo, aż zapełnią wszystkie miejsca, a nie żeby używali metody przymusu. No ale wykorzystali to niejasne czasowniki, uznali, że Jezus tak właśnie sobie życzył, żeby przymuszał. No i jeszcze była metoda jedna, której chyba najwięcej poświęcę miejsca, no bo aż niesamowita, to aż trudno uwierzyć, nazywałaby się dragonady. Nie wiem, czy słyszeliście potestwo o dragonadach. Wiąże się to z dragonem, a dragon to był taki żołnierz, prawda? Dragonady, czyli takie nawracanie przez tych dragonów. Na czym to polegało? Te dragonady, jak dragoni mogli być, no wiadomo, że wojsko było używane, żeby tłumić, tak dalej, przeganiać, ale to była bardzo specyficzna, to była polityka. Można powiedzieć, nie wiem, czy Hitler takie coś by wymyślił. Polegało ono na tym, że kwaterowano tych dragonów w domach hugenockich. I oni mieli przez te domy hugenockie być utrzymywani, czyli ta rodzina miała obowiązek żołd płacić tym dragonom i karmić ich. A oni w tym domu mieszkali po to, żeby ten dom niszczyć, dewastowali mu go, ten dom. Oczywiście tak długo, jak długo gospodarz nie nawrócił się na katolicyzm. Jak się nawrócił, ale ja się nie chciałeś, to my tu mieszkamy i niszczymy ci dom. Gdy gospodarzom kończyły się pieniądze z tego na te żołdy i ich utrzymanie, sprzedawano lub niszczono ich meble. Gdy gospodarz wciąż odmawiał wyparcia się wiary, torturowano go i krzywdzono jego dzieci, w tym kobiety. Pobicia, gwałty, konfiskaty, mordy. Gdy w końcu taki człowiek się poddawał i wyrzekał wiary, dragoni opuszczali jego dom i szli do następnego domu, żeby powtórzyć to w kolejnym domu, aż załatwią kolejny dom. W tym celu używano żołnierzy brutalnych, poinstruowanych, aby znęcać się nad tymi, do których ich posyłano. Czyli mało tego, że żołnierze sami też są brutalni, to jeszcze wybierali, tak jak dzisiaj pewnie Rosja tak na Ukrainę wysyła więźniów z jakichś tam obozów karnych, jakichś morderców, bo akurat się dobrze nadają, bo mają rzeczy mordować do woli Ukraińców. Takich dragonów wybierano i posyłano do hugenockich domów. Mieli się znęcać nad tymi, do których je posyłano, a jednym ze sposobów wynękania było bicie w bębny w nocy, tak aby gospodarze nie mogli spać. W końcu doszło do tego, że całe wsie nawracały się na katolicyzm już w momencie przybycia dragonów do wsi, bez konieczności kwaterowania ich po domach protestanckich. Chyba prześcignęli Hitlera. Niesamowite. No bo zabić jeszcze i tak Hitler mordował, gazował ludzi, no ale coś takiego. Polityka dragonat, na te dragonaty nazywano misjonarze militarni. To byli militarni misjonarze, tak ich nazywano. Była tak brutalnie skuteczna, że doprowadziła do ogromnego spadku liczby protestantów we Francji. To znowu encyklopedia. Większość z nich, tych protestantów, pomimo zakazu emigrowania, uciekła do krajów protestanckich. Jeszcze dali im zakaz emigrowania z Francji, czyli nie wolno wam uciekać z Francji. Większość z nich, pomimo zakazu emigrowania, uciekła do krajów protestanckich, takich jak Anglia, przez wyspy normandzkie uciekała. O, ja to chyba nawet mam sobie taką mapkę, nawet dwie mapki, bo to historia to odnotowała. Tu pokażę do kamery taką mapkę, tu pokażę tak w tą stronę, taka mapka, to pokazuje kierunki ich ucieczki i liczby, które tam widzicie, to są liczby osób, które uciekły do tych krajów, szacunkowe, prawda? To jest mapka taka, no, taka prosta, a tu z tyłu angielska, a tu jest mapka francuska, która bardziej tak na takiej mapie kolorowej pokazuje to samo. Czyli jak widzimy, różne kierunki dookoła, prawda, można powiedzieć, te wszystkie kraje protestanckie, które już protestantyzm był, czyli jak Anglia, Holandia, ale widzimy nawet w kierunku do Rosji, tutaj gdzieś do Ameryki, niektórzy bezpośrednio do Ameryki uciekali, niektórzy najpierw przez Holandię albo przez inne kraje. W każdym razie około 500 000 ich wtedy uciekło z Francji, to najlepszych obywateli. Najlepszych. To jest dziwne, prawda, że głupota rządzących i kościoła wyganiają najlepszych swoich obywateli. Taką samą głupotę popełnił Hitler w II wojnie światowej, doprowadzając do tego, że naukowców żydowskich, prawda, się popozbywał, a gdyby ich zachował, miałby bombę atomową jako pierwszy.
Braci polskie.
No i braci polskie, no właśnie. To jest taka, można powiedzieć, sami się każą. No ale oni są, nie myślą. Oni nie myślą. Taka nienawiść przychodzi, że żeby zniszczyć inaczej wierzącego, to nie patrzą, że krzywdę sobie zrobić, jak jego przegonisz. Bo jego obecność jest korzystna dla twojego kraju. Więc Anglia, tak, przez Wyspy Normandzkie, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, a także do USA. Wzbogacając je swoim talentem, wiedzą i postawą moralną, gdyż hugenoci posiadali ważne umiejętności. Nadal encyklopedia. Takie jak wytwarzanie tkanin jedwabnych, produkcja zegarów czy optometria. Optometria to nauka o procesie widzenia. Takimi rzeczami się już oni zajmowali. W ogóle, żeby być protestantem dawnymi czasy, to wiadomo, to była, potrzeba w ogóle była odwaga, żeby się odważyć, przyjąć takie, to wiadomo, zawsze była mniejszość, tak? To zawsze byli w mniejszości, tak się zaczynało. Chyba, że potem cały kraj stawał się protestancki, to nie było tego problemu, ale początki zawsze była mniejszość. Tak samo było z Lutrem i jak on zaczynał u siebie w Niemczech. Więc już tu świadczy to przynajmniej ludzie odważni, a jednocześnie i myślący, no bo muszą coś zauważyć, jakiś problem w tej religii, i jakąś korzyść w tej drugiej, prawda? I potem mają odwagę zmienić to. Bo w większości ludzi tam nie dbają o to. Takie poglądy czy inne, nie rozważają tych poglądów, nie analizują. Nawet nie widzą, że to dobre, czy to złe. Ich to nie obchodzi. Stanowili cenny nabytek dla gospodarki krajów, do których przybywali, pozbawiając Francję około 500 000 najbardziej światłych obywateli. Ich eksodus uważany jest za pierwszy w historii kryzys migracyjny. No bo to tak tysiące ludzi, które uciekała z kraju i szukała schronienia w krajach sąsiednich, albo nawet jeszcze dalej. A angielski zawdzięcza temu zjawisku swoje słowo uchodźca, refugee, bo to jest słowo francuskie. Uchodźca, refugee. I jak oni uciekali, nazywali siebie tymi refugeesami, no i Anglicy to słowo też przyjęli. Do dzisiaj mamy w angielskim to słowo z francuskiego na temat oznaczające uchodźcę. W wyniku tej katolickiej walki o wiarę raz świętym podaną, tak ją rozumieli, w styczniu w roku 1686, już mówiłem, Ludwik XIV ogłosił, że populacja protestantów we Francji zmalała z 900 000, tak, bo no, niektórzy Juda podają około 1 000 000, tutaj mamy 900 000, do 1500, czyli do zera nie udało im się ich wytępić, no ale prawie, bo z 1 000 000 spaść do 1500, no to jest sukces. Więc postanowił ten Ludwik XIV całkowicie unieważnić edykt nantejski. I napisał tak we wstępie do tego odwołania. Większość rzekomego kościoła zreformowanego nawróciła się na katolicyzm, więc edykt nantejski stał się bezużyteczny. Niniejszym go odwołujemy. Nie ma już protestantów. Nawrócili się, widzicie? Zmądrzeli i się nawrócili. Co ciekawe, pomimo takiego traktowania, hugenoci pozostawali bardzo lojalni wobec króla. Historycy nawet piszą, że byli oni więźniami swojej własnej lojalności wobec króla. No bo tak rozumieli swoją powinność przed Bogiem, że mają być królowi poddani, posłuszni. Ich opór był ograniczony i bardzo bierny. Polegał na tym, że pisali pisma do lokalnych parlamentów lub do króla z prośbą, żeby się powstrzymali od niszczenia kościołów. Albo próbowali się nielegalnie zbierać w ruinach tychże kościołów, albo w tych tak niedostępnych miejscach. Ten brak oporu u hugenotów widać w postawie Nabota. Jak czytaliśmy historię, to co widzimy? Co Nabot zrobił, żeby się bronić? Ani słowa nie było. Oskarżony o bluźnienie przeciwko Bogu i królowi w żaden sposób się nie broni. Jak owca prowadzona na rzeź pozwala się wyprowadzić za miasto i ukamienować, co samo w sobie wnosi wiele do tej historii i do opisu hugenotów, bo pokazuje, że wśród nich musiało być wiele wiernych dzieci Bożych. Tak na szczęście napisał brat Johnson w tych czterech zdaniach, że było tam wiele wiernych dzieci Bożych. Czyli także wiernych, także z klasy morskiej. Ostatka część z nich pewnie była. Teraz słowo na temat tego kamienowania i same kamieni. Kamienie są częstym typem nauk. Na przykład 5 kamieni Dawida, które wziął do walki z Goliatem, 5 nauk, które były użyte przeciwko ewolucji przez Bata Russella. Główny ten kamień, który poszedł i uderzył w czoło, to okup. Prawda? To oczywiście kamień, który zniszczył ewolucję z religijnego punktu widzenia, nie naukowego. Bo okup niszczy ewolucję z religijnego punktu widzenia. Tak? Bo okup mówi, że ten pierwszy człowiek był na tak wysokim poziomie, że nikt z ludzi obecnych nie może umrzeć, żeby być okupem. Musiał przyjść Jezus ekstra, dodatkowo, spoza rodziny ludzkiej urodzony, żeby móc zapłacić za tamtego człowieka. A według ewolucji tamten człowiek na początku był jaki? No bardzo niski, prymitywny. Ledwo co opuścił poziom małpy. Teraz jest na wyższym poziomie, więc okup dla każdego chrześcijanina, który okup rozumie, jest największym kamieniem przeciwko ewolucji. Bo Biblia mówi, ten Adam na początku był na o wiele wyższym poziomie niż wy jesteście. Żaden z was się nie nadaje. Za mało jesteście, żebyście nawet chcieli umrzeć za niego. To nie, niestety nie. A ewolucja mówi odwrotnie. Każdy z was dzisiaj jest na znacznie wyższym poziomie niż ten na początku. No ale to tak na marginesie. Czy na przykład Psalm 102,15, nie będę czytał, ale Psalm 102,15 mowa o tym, jak kochają kamienie i gruzy Syjonu, czyli nauki. Mniejsze, większe. Jeśli kamienowany jest ktoś zły, jakiś błądziciel albo ktoś, kto czyni zło, oznacza to co? Rzucanie w niego przez wiernych naukami Biblii. Bo kamienowanie w Biblii jest symbolem rzucania naukami Biblii w tego, który źle coś mówi, głosi albo źle postępuje. A jego symboliczne zabicie to usunięcie go z grona ludu Bożego. Na tym to polega. Gdyby ktoś na przykład wstał i mówił jakiś błąd, to podstawowi bracia powinni go ukamienować naukami biblijnymi, którzy pokazują jego błąd. I zniszczyć jego wpływ błądziciela na lud Boży. Nie chodzi o to, żeby go zabić. Tak? On sobie nie żyje dalej. Lud Boży nie działa fizycznie, tylko duchowo. Czyli zabić go wersetami biblijnymi, naukami biblijnymi. I to jest powinność ludu Bożego. I w ten sposób żaden błądziciel nigdy by nie zrobił kariery. Gdyby bracia mieli odwagę kamienować tych, którzy mówią głoszą jakieś własne nauki. A jeśli kamienowany jest, to jest jak to, gdy jest kamienowany ktoś zły. Gdy jest kamienowany ktoś dobry, jak Nabot, bo on był niesłusznie, prawda, ukamienowany, to gdy ktoś dobry jest kamienowany, oznacza to rzucanie w niego fałszywymi oskarżeniami, fałszywymi naukami, fałszywymi zarzutami, wypaczonymi naukami świeckimi, religijnymi, wszystkim, co można znaleźć przeciwko niemu albo wymyśleć. Właśnie tak zanotowano Nabota. Wyprowadzenie poza miasto w celu kamienowania było już zalecone przez Mojżesza. Tak, w 4 Mojżeszowej, 15 rozdziale mamy taki przypadek i Mojżesz powiedział, żeby go wyprowadzili i ukamienowali. To chyba ten, który jako pierwszy pogwałcił sabat, zbierał drewno i tam mamy ten przypadek opisany. Ale znowu, w przypadku niesprawiedliwego kamienowania wiernego, takie wyprowadzenie za miasto nabiera innego znaczenia. I tu przeczytam, bo od razu mi się to skojarzyło. Żydów, 13 rozdział, gdzie Paweł zachęca wiernych, na przykład takiego Nabota, żeby wychodzili za miasto. Zobaczmy, Żydów 13, od 11 do 13. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pochambienie jego. Tak? W tym przypadku to wyprowadzenie go za miasto jest bardzo dobrym podkreśleniem jego śmierci jako wiernego. Jego człowieczeństwo poza obozem, poza miastem było niszczone. Tak samo było w przypadku Szczepana, też go wyprowadzili poza miasto i też był wierny i też niesłusznie ukamienowany, bo na podstawie fałszywych zarzutów, jakie mu postawiono. Także ich cierpienie to może cierpienie sprawiedliwego. Tak jak w typie było pokazane. Ciała zwierząt, których krew była kropiona, były symbolicznie palone za miastem, wobec tego my też wyjdźcie, czyli poddajcie się tym samym cierpieniom. Niech wasze człowieczeństwo ginie, bo ono jest i tak przeznaczone przez was w ofierze na śmierć, a rozwijacie się jako charakter, w charakterze dla Boga, to jest dowód waszej wierności. Na koniec słowa jednego z grona Izabeli, nazywał się chyba Busso, tak sądzę, by to francuskie imię by należało przeczytać, nazwisko, pewnie jakiś duchowny katolicki, wypowiedział na temat tego króla Ludwika XIV w czasie pogrzebu jakiegoś katolickiego dygnitarza, tak chwalił króla po zakończeniu tej, tak po edykcie z Fontainebleau i po tych wszystkich działaniach kamienujących Nabota. Krzyczmy z radości tak głośno, by usłyszano to w niebie i mówmy do tego nowego Konstantyna, tego nowego Teodora. Nie wiem dlaczego Teodora, nie znalazłem żadnego Teodora, ale pewnie jakiś był w historii związany z działalnością na polu chrześcijańskim. Tego nowego Marciona, to był cesarz bizantyjski z V wieku, jakiś zasłużony, więc tutaj on to wymienia pewnie zasłużone nazwiska z historii dla religii. Tego nowego Karola Wielkiego. Wzmocniłeś naszą wiarę, wytępiłeś heretyków. Takie jest chwalebne dzieło Twojego panowania. To hołd złożony Ludwikowi XIV. Reakcję za granicą natomiast można określić słowem szok. Szok dla ówczesnego świata. Do króla Francji napłynęło wiele protestów dyplomatycznych, szczególnie z Holandii, kraj już protestancki. Elektor Brandenburgii zerwał kontakty z Ludwikiem XIV. W Anglii natomiast obawy o współpracę katolickiego Jakuba II z Ludwikiem XIV parlament usunął go z tronu i koronował Wilhelma Orańskiego jako Wilhelma III. Nawet krańcowo katolicka Austria potępiła metody Francji sprzeciwko hugenotom. Natomiast papież zachował się dwuznacznie. Posłał Ludwikowi XIV swoje błogosławieństwo za, cytuję, wspaniałe dzieło, w porządku, ale nie pochwalał stosowania siły do nawracania. Czyli przynajmniej tyle zachował rozumu, że wiedział, że nie będzie miał z nich katolików. Że ci nawróceni na katolicyzm pod takimi metodami to nie będą żadni katolicy. Oni nadal w sercach pozostaną protestantami i w domach, i w swoich uczuciach. No ale tak. Ale wspaniałe dzieło było. Przeprowadził to. I tyle jeśli chodzi o wyjaśnienie winnicy Nabota. Każdy sobie może sam do siebie teraz się przekonać, czy Brad Johnson miał rację w czterech zdaniach, w których napisał, że winca Nabota to hugenoci we Francji i całość polegała na odebraniu im ich przywilejów, które mieli i zakończ wypełniła się tak w XVII wieku, każdy do roku 1700 było już sprawa zakończona. A edykt, tak ten z Fontainebleau został wydany właśnie pod koniec, tuż przed 1700 rokiem. Więc w taki sposób myślę, że nie można niczego zarzucić. Święte słowa brata Johnsona na temat znaczenia tego obrazu. Ja będę czasami wracał w moich wykładach teraz raz na jakiś czas do tych historii związanych z Izabelą, a to z tego powodu, że Izabela także występuje przy Jehu, Jehu ją niszczy, to jeszcze jest przed nami, wobec tego zaciekawiły mnie te sprawy i będę od jakiś czas jakiś wątek z Izabelą ze Starego Testamentu przywodził, tak żeby przybliżyć tą tematykę i przygotować się na załatwienie Izabeli przez Jehu. Myślę, że to, co tutaj dzisiaj przedstawiłem, to wciąż na boskim zegarze sprawiedliwości nie zostało jeszcze zadośćuczynienia. Jeszcze ten Kościół za to nie zapłacił, chociażby tutaj, co we Francji robili, jak to przedstawiłem te metody, a wiemy, że u Boga nigdy nic nie ucieknie, że każdy system zapłaci za to, cokolwiek czynił. Zresztą wiemy, jak Biblia nie mówi, że dwójnasób ma otrzymać za to wszystko, co czynili inni. Zresztą w Francji rewolucja francuska trochę im też dała, ale to z pewnością nie jest jeszcze koniec, bo poczynania tego systemu na całym świecie zrobiły dużo, dużo zła. Dzisiaj mieliśmy wątek taki z historii Francji i hugenotów. Tyle w tym temacie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę błogosławieństw z tych myśli.